Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. 7 artykułów sprostowano już dzięki internetowemu systemowi do wykrywania zniesławień Polski. Reduta Dobrego Imienia miesiąc temu uruchomiła internetową platformę, za pomocą której można wykryć m.in. takie kłamliwe sformułowania jak polski obóz śmierci. Do tej pory system znalazł w sieci 490 sformułowań. Kilka niemieckich i austriackich redakcji już zmieniło swoje artykuły, jednocześnie przesyłając oficjalne przeprosiny, mówi Mira Wszelaka z Reduty Dobrego Imienia.
Dotychczas system znalazł w internecie około 500 oszczerczych sformułowań. Na razie system wyłapuje zniesławienia w języku angielskim i niemieckim. Będziemy rozszerzali o kolejne. W przypadku kilkunastu podjęliśmy proces sprostowania. Najpierw analizy, później wniosku o sprostowanie, dając oszczercom 48 godzin na usunięcie sformułowania lub poprawienie według definicji ONZ-u. I tu właśnie możemy mówić o dużym sukcesie, dlatego że na 8 takich wniosków, które do tej pory wysłaliśmy, 7 zostało sprostowanych.
Reduta Dobrego Imienia za pomocą półautomatycznego systemu przeszukuje strony www, blogi, a także media społecznościowe, by wykrywać treści uderzające w Polskę i Polaków. Reduta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, istnieje od 4 lat. Zajmuje się m.in. inicjowaniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w mediach na temat historii Polski, w tym II wojny światowej. Opakowania produktów homeopatycznych nie powinny wprowadzać w błąd, uważa prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. W piśmie do Ministerstwa Zdrowia i UOKiK-u proponuje on, aby specyfiki te były odpowiednio oznaczone. Ekspert podjął działania w tej sprawie po tym, jak amerykański Urząd do Spraw Konkurencji nałożył na producentów środków homeopatycznych obowiązek wskazywania na opakowaniach oświadczeń o braku dowodów potwierdzających ich skuteczność. Dr Maciej Hamankiewicz podkreśla, że homeopatia to bezwartościowa metoda pomagania ludziom. Tłumaczy, że pacjentom należy się pełna informacja o preparatach.
Wyjściem z tej sytuacji wobec tej dyrektywy unijnej byłoby, gdyby na opakowaniu okcilokokcyny czy innego takiego preparatu znalazł się napis, który będzie mówił o tym, że to jest czysta woda, czysty cukier. Jeśli potrzebujesz cukru, wody, kup to sobie. Lub jeżeli ktoś znajdzie dowód naukowy, że to być może działa, na razie ani jednego takiego nie ma, to oczywiście taka informacja też mogłaby być zamieszczona. My jako obywatele, będący pacjentami, domagamy się tego, abyśmy otrzymywali pełną informację, a w szczególności, kiedy za wodę każe nam się zapłacić kilkadziesiąt złotych, która nam nie pomoże, a wielokrotnie spotykamy się z przypadkami, że odwleka prawdziwe leczenie.
Samorząd lekarski już wcześniej negatywnie ocenił stosowanie homeopatii przez niektórych lekarzy. W 2011 roku UOKiK uznał takie działania za praktykę naruszającą konkurencję i nałożył na Radę karę pieniężną. Sąd jednak ją uchylił. Homeopatia to niekonwencjonalna forma medycyny polegająca na tak zwanym leczeniu chorób mikroskopijnymi dawkami wysoce rozcieńczonych substancji. Ma pobudzić organizm do samodzielnego zwalczania choroby, a nie bronić się za niego. Na początku grudnia w Komendzie Głównej Policji ruszy Biuro do Spraw Cyberprzestępczości, dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Biuro ma zajmować się m.in. koordynacją komórek policji do walki z cyberprzestępczością i rekomendować zmiany prawa poprawiające sytuację w tym obszarze. Do jego zadań będzie także należało wspieranie terenowych jednostek policji w walce z przestępcami działającymi w sieci. Dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa, zwraca uwagę, że przestępcy przenieśli się do internetu, ponieważ jest tam łatwiej oszukiwać i dokonywać wyłudzeń. Podkreślił, że służby muszą się dziś do tego nowego wyzwania dostosować, dlatego niezbędne są komórki do spraw cyberprzestępczości czy cyberbezpieczeństwa.
We wszystkich już dzisiaj służbach bezpieczeństwa państwa posiadamy komórki do walki z tymi cyberzagrożeniami. Policja taką komórkę posiadała w Centralnym Biurze Śledczym. Być może nadszedł czas, by zbudować to na poziomie Komendy Głównej Policji. Komórkę, która będzie zarządzała także niżej posadowionymi jednostkami w strukturach policji. Za chwilę może się okazać, że już na poziomie komisariatów policji będziemy potrzebowali funkcjonariuszy zdolnych do zajmowania się cyberprzestępczością.
W ostatnim raporcie przygotowanym przez Resort Spraw Wewnętrznych o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku wskazano, że w cyberprzestrzeni działają zarówno indywidualni przestępcy, jak i zorganizowane grupy przestępcze. Autorzy raportu wskazują, że rosnący dostęp do internetu sprzyja występowaniu różnego rodzaju zagrożeń, zarówno dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, jak i przestępczość o charakterze ekonomicznym, kryminalnym i narkotykowym. Platforma Obywatelska wniesie do Sejmu projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego, który dopuszcza złożenie do sądu zażalenia na decyzję prokuratury o ekshumacji. Politycy tej partii odpowiedzieli w ten sposób na apel części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, które nie zgadzają się na ekshumację swoich bliskich. Wczoraj odbyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie tzw. Parlamentarnego Zespołu do zbadania przypadków manipulowania przyczynami tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Europoseł PiSu Beata Gosiewska, która straciła męża w katastrofie, mówi, że za powtórną traumę rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej odpowiada Platforma Obywatelska.
Te rodziny, które nie zgadzają się, ja rozumiem, jest to dla nich trudne przeżycie i przeżycie, którego nie chcą. Zresztą nikt z nas tego nie chciał. Doprowadziła to do tego taka, a nie inna polityka ówczesnego premiera Donalda Tuska i Ewy Kopacz, która powiedziała, że trumny nie mogą być otwierane. I nie przeprowadzono tych badań sekcyjnych. Dlatego jak najbardziej rozumiem ból, cierpienie rodzin, współczuję im wszystkim. Natomiast nie jestem w stanie pojąć hipokryzji Platformy Obywatelskiej. Niestety prawo jest takie, że prokuratura z urzędu zarządza ekshumację i tak to się stało.
Według Prokuratury Krajowej ekshumacje 83 ofiar są niezbędne wobec popełnionych wcześniej błędów. Chodzi m.in. o możliwą zamianę szczątków ofiar i nieprawidłowości w opisie stwierdzonych obrażeń w dokumentacji strony rosyjskiej. Do końca roku prokuratura zaplanowała przeprowadzenie 10 ekshumacji. W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób. Eksperci pozytywnie oceniają propozycję, aby od stycznia przyszłego roku kwota wolna od podatku dla najuboższych wzrosła do 6600 zł. Nad zmianami w tym zakresie pracuje wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Mariusz Kękuś, ekonomista, podkreśla, że to rozwiązanie wychodzi naprzeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwoty wolnej od podatku, a także jest do udźwignięcia przez budżet. W Polsce żyje około 3 milionów osób poniżej egzystencji. To one byłyby zwolnione całkowicie z podatku. W przypadku osób zarabiających w przedziale od 6600 zł do 11 tysięcy zł kwota wolna byłaby degresywna, czyli malejąca. Osoby, których dochód roczny wynosi od 11 tysięcy zł do około 130 tysięcy miałyby kwotę na obecnej wysokości, czyli około 3 tysięcy zł. Powyżej tej sumy kwota wolna by nie obowiązywała.
Myślę, że na dzień dzisiejszy to jest coś, na co nas stać. Gdyby chcieć wprowadzać kwotę wolną od podatku dla wszystkich obywateli w wysokości 6600 rocznie, to kosztowałoby to budżet państwa mniej więcej około 15 miliardów złotych, więc jest to raczej niemożliwe teraz do wprowadzenia. Natomiast to rozwiązanie proponowane przez premiera Mateusza Morawieckiego jest jak najbardziej do przyjęcia i myślę, że ono wychodzi naprzeciw temu, co orzekł Trybunał Konstytucyjny.
W przyszłym tygodniu ustawą, która podwyższa kwotę wolną od podatku, ma się zająć Senat, a kwotę wolną od podatku zamroził w 2008 roku rząd Donalda Tuska. W 2015 roku Trybunał Konstytucyjny na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził, że powinna ona podlegać waloryzacji. Uroczystości pogrzebowe Fidela Castro, byłego kubańskiego przywódcy, odbędą się 4 grudnia w Santiago de Cuba. Władze Kuby zarządziły 9 dni żałoby narodowej po śmierci Castro, a przez 4 dni po kraju będzie krążyła urna z prochami przywódcy rewolucji kubańskiej. Castro rządził na Kubie od 1959 roku. W 2008 roku wycofał się z życia politycznego ze względu na zły stan zdrowia. Władzę przejął wówczas jego brat Raúl Castro. Dr Michał Kuś, politolog, podkreśla, że wraz ze śmiercią Fidela Castro kończy się pewna epoka.
Jego śmierć i równocześnie wcześniej w tym roku otwarcie na Kubie ambasady Stanów Zjednoczonych i symboliczne otwarcie Kuby na świat, to jest niewątpliwie koniec pewnej epoki. To już jest naprawdę ostatecznie i nieodwołalnie koniec zimnej wojny, dlatego że Korea Północna to jednak trochę inna dynamika i trochę trochę inny konflikt.
O zmarłym byłym przywódcy Kuby wypowiadają się politycy z całego świata. Prezydent Rosji Władimir Putin stwierdził, że był on szczerym i niezawodnym przyjacielem Rosji. Fidel Castro zmarł w piątek wieczorem w Hawanie, miał 90 lat. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.